Teraz taka czwarta cecha, którą chcielibyśmy omówić, zapoznać się z nią, skłonność do aktywizmu. A więc taka aktywność i nas ciągle coś pędzi, napędza i chcemy działać. I to jest rzecz dobra, właściwa, ale też może być i wadliwa. Energia życiowa i poczucie siły mogą stać się powodem rozwoju człowieka, ale też mogą być przyczyną jego upadku. A więc musimy uważać, bo kto stoi i niech uważa, żeby nie upadł, to nie znaczy, że mamy leżeć. Mamy działać, ale musimy uważać. I właśnie pytanie. To, co robię, to jest dla dobra ludzi, dla Bożej chwały, czy też tylko dla siebie to robię? A więc pytanie o te nasze wady, o tą główną wadę. Dlaczego to realizuję? Bo chcę się zaznaczyć, bo chcę zrealizować swoje ambicje, czy też chcę Bogu służyć, chcę ludziom służyć. I to jest pytanie bardzo ważne i dla mężczyzn, dla kobiet, dla ludzi, którzy pracują dla Chrystusa. Oboje muszą o tym pomyśleć. Aktywizm, jakikolwiek by nie był, nawet ten dla Boga i dla ludzi, wymaga odpoczynku. Pan Jezus powiedział, i znamy to Mateusz 6,31, gdy byli aktywni, idźcie na miejsce ustronne, puste i trochę odpocznijcie. Też wspominałem wcześniej o Dawidzie, to jest druga księga Samuela, 7 rozdział, 18 wiersz, że on umiał przed Panem usiąść. Umiał przed Panem usiąść. Albo też poddam taką myśl, że wyraz ufność, po polsku ufność, w oryginale ma trzy różne wyrazy, które tłumaczymy często jako ufność, i dwa z nich oznaczają bierność, a więc bierne spoczywanie, czekanie, a jeden z nich oznacza aktywność, porwać się na rzecz niemożliwą. Nawet ufność ma te dwa aspekty, i czekania, i działania. A więc aktywność jest dobrą rzeczą pod warunkiem, że robimy to dla Boga, dla ludzi, nie tylko dla siebie, również dla siebie, oczywiście, ale nie tylko, że umiemy też czekać i działać we właściwym czasie. Taka piąta sprawa, nieśmiałość. Wbrew pozorom jest to bardzo powszechna cecha. Wielu ludzi, nawet tych bardzo takich odważnych, przedsiębiorczych, okazuje się, że są nieśmiali. Jest to zaleta, bo nas hamuje przed pochopnym działaniem. Powstrzymujemy się i nie zrobimy czegoś bez przemyślenia. Ale jest to również i wada, bo nasze dobre chęci są sparaliżowane przez nieśmiałość. Potem mamy, wiecie, jakie ciężkie chwile, jak nas sumienie potem dręczy, żeśmy czegoś nie zrobili, bo nas sparaliżowała właśnie ta nieśmiałość. I są dwie przyczyny tej nieśmiałości. Jedna z nich to zbyt niska ocena swoich uzdolnień i umiejętności. A więc jesteśmy zdolni, ale jakoś tak za nisko siebie tutaj oceniamy. I właśnie dobrze jest poznać swoje możliwości, swoje umiejętności. Dobrze jest też skonfrontować z opiniami naszych braci, ludzi z boku, i zgodnie z tym, jacy jesteśmy, realizować to, co mamy zrobić. Też nieśmiałość wynika z lęku przed ośmieszeniem się i kompromitacją. I teraz ten lęk, czy to jest rzecz właściwa? A więc gdy w nas jest silne pragnienie, by dobrze wypaść, by wzbudzić uznanie, bo mamy poczucie swojej wyjątkowości, i tego mitu, to jest mit, nie chcemy utracić. To jest pycha, normalna pycha. Ten lęk wywoływany jest przez pychę, bo nie chcemy utracić tej wyjątkowości przez to, że coś zrobimy i nam się nie uda. A gdybyśmy coś chcieli zrobić dla dobra Boga, dla dobra, dla Bożej chwały, dla dobra ludzi, to zaryzykujemy też i swój honor, swoją ambicję i zrobimy to. Niezależnie od tego, co nam się w głowie w danej chwili rodzi. Po prostu wykonamy to z miłości, ryzykując swoją swoją tą kompromitację ewentualną. Czasami człowiek ma przekonanie, że niczego nie potrafi, nic nie może zrobić. Najlepiej jest to sprawdzić przez robienie. Dlatego nie dzieci nie powstrzymujmy, gdy coś chcą zrobić, zachęcajmy je, mobilizujmy. Niech zrobią. Każdego, kto chce coś zrobić, zachęcajmy, niech zrobi. I wtedy on się sprawdzi, a też i to będzie dobra stymulacja, zachęta dla niego. Dlatego też dobrze jest spojrzeć realnie na siebie i się nie okłamywać, że nic nie potrafię, a też się nie okłamywać, że wszystko potrafię. Po prostu każdy z nas coś potrafi i trzeba to robić. Każdy z nas robi dobrze i robi źle. Wszyscy robimy, więc trzeba robić. A w trakcie się okaże, czy to jest rzecz słuszna, właściwa, rozwiniemy się. A więc co masz czynić, czy nie rychło, rzekł Pan Jezus do Judasza, tak? I to stało się moim mottem. Wiecie, ja jestem nieśmiałym człowiekiem, ale kiedyś, gdy się nawróciłem, gdy Bóg mnie ochrzcił Duchem Świętym i gdy Bóg do mnie przemówił też bardzo mocno i dał mi takie motto właśnie. Co masz czynić, czyń od razu. I w rzeczach, których nie posłuchałem Boga i nie zrobiłem od razu, do dzisiaj żałuję, bo potem wiem, ile strat poniosła Boża sprawa, gdy ja nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Dlatego też tak to mówię z takim osobistym przekonaniem, że nie mamy ludzi zniechęcać, mamy ich zachęcać. Bo wszyscy jesteśmy ułomni. I każdy z nas ma tylko niektóre uzdolnienia. Jest tam takie dwa teksty biblijne. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Filipian 4,13. I tekst, który cytowałem wcześniej, 2 Koryntian 3,1-6. Nasza zdolność jest z Boga, nie z ludzi. Jest z Boga, nie z nas. A więc nieśmiałość. Jest szósta taka cecha. Wrażliwość na ludzką opinię. I każdy z nas jest wrażliwy, co inni o nas powiedzą. Przeżywamy szok, gdy podsłuchamy rozmowę o nas, tak czy nie? Pamiętam moje wrażenie, gdy byłem jeszcze młody, miałem kilkanaście lat i usłyszałem niechcący, co o mnie myślą moi koledzy. I byłem w szoku. I nie wiedziałem, jak się pozbierać i co zrobić. Ale ponieważ bardzo ich lubiłem, lubiłem swoją szkołę, pozbierałem się i udawałem, że nic nie wiem, nie słyszałem, jakoś to przeszło. Więc trzeba wykonać wielką pracę, by pokonać to, co usłyszymy, tę prawdę o sobie. A więc mamy w sobie skłonność, by mieć dobrą opinię. I to odgrywa dużą rolę w życiu osobistym i społecznym człowieka. Dobra opinia powstrzymuje nas od licznych błędów, a też pobudza nas do szlachetnej działalności, więc opinia jest dobrą rzeczą. Ale gdy nasz egoizm jest mocny, a miłość do Boga i ludzi, ta Boża miłość jest słaba, tu właśnie jest problem. Tu jest problem. Gdy nasz egoizm, to ja, to koncentrowanie się na sobie jest silniejsze od miłości do Boga i do bliźnich. Wtedy to prowadzi do licznych wykrzywień osobowości. Na przykład odmówimy komuś pomocy, bliźniemu odmówimy pomocy, bo narazimy się na posądzenie. Na przykład Jezusa i celników. I co mówili o Jezusie? Z celnikami je i pije. Gdyby to było dzisiaj, to takie kolorowe czasopisma, te tabloidy, prawda, wypisały. Byłyby całe zdjęcia. Jak Jezus siedzi, prawda, przechylony i pije, i takie byłoby zdjęcie, Jezus pijak. I co on by się przejmował i już by więcej tego nie robił? Albo Samartanką, tam by go paparazzi namierzyli. I potem puszczali wszędzie, prawda, gdzie jest tylko możliwe, bębniliby o tym, że miał randkę. Przepraszam za takie wyrażenia, ale tak by to dzisiaj było. A więc nie możemy wpaść w faryzeizm, obłudę. Ale dla dobra sprawy, no robić. Niezależnie od opinii, oczywiście robić dobre rzeczy. I dobro się obroni. Więc to jest rzecz bardzo trudna, by siebie przezwyciężyć. Znamy wszyscy zdanie Pana Jezusa, Łukasz 6,26. Biada wam, dokończcie, gdy wszyscy ludzie o was dobrze mówić będą. Za chwilę to rozwinę w następnej cesze. A więc biada, gdy dobrze o nas mówią wszyscy ludzie. Więc to nie jest zaszczyt, gdy o nas wszyscy dobrze mówią. To wcale nie jest zaszczyt. To już jest sygnał czerwony, coś z nami jest nie tak. Albo 2 Koryntian 6,8. Jako słudzy Pana idziemy, służymy przez chwałę i hańbę. Prawda? I hańba, i chwała jednocześnie. A my chcielibyśmy cały czas mieć chwałę, chwałę, chwałę i w lektyce, żeby nas nosili wszyscy dookoła. Tak? A więc uważajmy, bo jest punkt 7. Przejmowanie się. Wrażliwość na ludzką opinię, a teraz przejmowanie się. Co się dzieje w nocy, gdy śpię? A właściwie, gdy nie mogę zasnąć. Gdy się martwię, gdy obrazy, wyobraźnia i mnóstwo różnych kłopotów, nieszczęść, niepowodzeń. Na wyrost się martwimy wszystkim dookoła. I opinią, a też i wydarzeniami, które się mogą stać, mogą się wydarzyć. Na początku kazania na górze Pan Jezus powiedział, Mateusz, rozdział 6, 25 i niżej, nie troszcie się. Narody, poganie się troszczą, ale wy macie Ojca w niebie, który was dobrze zna, wasze myśli zna, wasze potrzeby zna. Nie martwcie się na wyrost, a więc nie przejmuj się. Albo się zadręczamy jakimiś niepowodzeniami. Albo gdy ktoś pragnie, by go wszyscy lubili. Gdy każdego chce zadowolić, to trzeba być dyplomatą. Nie sługą Ewangelii. To trzeba być dyplomatą. A jeżeli nie jesteś dyplomatą, to się załamiesz. Z tym, że podaję optymistyczną wiadomość wszystkim w tej chwili. Każdy z nas przypada do gustu tylko 30% ludzi. Czyli lubi nas, akceptuje, mnie też jako kaznodzieje, tylko 30% ludzi. A 70% ludzi mnie, niektórzy mnie ledwie znoszą, czy każdego z nas, inni tolerują, inni nie lubią, więc jest różnie. I tak jest z każdym z nas. To padają naukowcy, ja to wziąłem z pewnych źródeł. A więc to jest dobra wiadomość. A więc trzeba zrezygnować z ziemskiej zapłaty. Starać się jak najlepiej. Należy się starać, przygotować, wszystko zrobić jak najlepiej. To tak. Ale gdy nam się i tak nie uda, gdy się pomylimy, to nie oczekiwać pochwał, uznania, dobrej opinii. Po prostu trzeba się bardziej liczyć z Bogiem i własnym sumieniem niż z tymi okolicznościami. Ja wiem, co mówię, bo musiałem to nieraz przejść i musiałem to wreszcie załatwić w swoim życiu. I powiedziałem, wolno mi się pomylić. Wolno mi zrobić to. Wolno, 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 wolno. I koniec. I myśli odeszły, bo mi wszystko wolno. I stałem się nagle wolny. Bo musiałem skończyć z tym wszystkim, bo inaczej to bym naprawdę musiał zrezygnować z wielu rzeczy. Teraz przejdziemy do innej sprawy. Ja nieraz, gdy daję przykład z życia rodzinnego, to mówię, że moja żona jest stanowcza, a ja jestem uparty. No bo oboje jesteśmy jednakowo wykształceni, jesteśmy w tym samym wieku, mamy taką samą wiedzę, jesteśmy różni jako mężczyzna i kobieta oczywiście. No i też najczęściej oboje mamy rację. No i teraz co zrobić? Dobrze wiecie, nie? Co zrobić? Ja to mówię jako coś optymistycznego, jako coś dobrego i właściwego. Dlatego, że jestem człowiekiem, który zawsze podejmuje wyzwania i coś z tym robię, cały czas robię. I właśnie jaka jest różnica między stanowczością a uporem? Stałość, stanowczość, jest to zdolność do trzymania się wyraźnych poglądów i przekonań. Więc Bóg mi dał żonę, która właśnie ma takie zdolności. Ona się wyraźnie trzyma tego, o czym wie. Ja z kolei jestem z natury tej jeszcze nienawróconej krętaczem. Skłonnością do krętactwa, co dobrze znam jako swoją wadę. Gdy się nawróciłem, to zacząłem właśnie być człowiekiem prostolinijnym i wiem, że jestem prostolinijny, ale dopiero po nawróceniu. A ona już od dzieciństwa, od urodzenia była zawsze taka prostolinijna. W czym innym oczywiście ona się musiała zmienić, a ja z kolei nie musiałem. A więc, ale w tym przypadku tak to jest. A więc mamy te wyraźne poglądy, przekonania, by trwale realizować podjęte zadania. I to nam pomaga do wytrwania przy dobrych rzeczach, na przykład, żeby dotrzymać słowa. A upór jest stałością, stanowczością, ale zrodzoną przez pychę. Ktoś jest stanowczy, stały, ale zarozumiały jednocześnie. Gdy się w sposób uparty trzyma swoich poglądów, w przekonaniu, że ma prawdę absolutną. Faryzeusze i Saduceusze. Oni cały czas ze sobą walczyli. Z Jezusem razem walczyli. Bo tylko oni znają prawdę. To nie byli ludzie dialogu, rozmowy. I nieraz z żoną właśnie my tak w ramach tej stanowczości i uporu rozmawiamy. Ja mówię, dobra, ale teraz musimy sprawę odpersonifikować. Zajmiemy się teraz sprawą, nie tobą i mną, bo ja to powiedziałem to i to, a ty powiedziałeś to i to. Sprawą się zajmiemy. A sprawa wygląda tak, tak, tak i tak. I razem omówmy z obu stron tę sprawę. I to jest najtrudniejsze teraz. Usiąść i posłuchać, co ona myśli i cierpliwie posłuchać. Bo gdy ja mówię, ona z kolei musi cierpliwie posłuchać. I razem dojść do jakiegoś wspólnego wniosku. A więc musimy zrezygnować z pychy, by posłuchać drugiej strony, być człowiekiem dialogu, a nie uparcie trzymać się tak, bo tak, nie, bo nie. Jeśli się będziemy uparcie trzymać, to do nas doprowadzi do ciasnoty umysłu. Wszystko musi być kwadratowe. Jak coś jest eliptyczne, to już jest złe. Ciasnota umysłu. Do nas nic nie dociera, a szczególnie to, że się mogę mylić. Mamy nieufność do ludzi o odmiennym zdaniu. Wewnętrznie, gdy ktoś coś mówi, my go nie słuchamy. Bo my wszystko dobrze wiemy. I to rodzi do braku tolerancji, do fanatyzmu i wtedy z determinacją bronimy czegoś, bo tak było za moich czasów. Bo tak właśnie, wiecie, tak to trzeba się, no, nastawić się i się przewietrzyć. A Bóg zadba, żeby rzecz słuszna się ostała, a niesłuszna, żeby ją wywiało jak plewy. I mam przykład Marii, Łukasz 2 rozdział 19 i 51 werset, że ona wszystko, co widziała, rozważała w swoim sercu. A więc zachęcam, abyśmy, mając stałość, stanowczość, cały czas byli ludźmi dialogu, abyśmy sami z sobą rozmawiali, zastanawiali się, do czego chce nas pobudzić, abyśmy z naszym partnerem życiowym, tak powiem współcześnie, z mężem, z żoną, z ojcem, matką, z pracownikiem, pracodawcą, no bo czyli szeroko, abyśmy rozmawiali, pytali się, dochodzili, zastanawiali, abyśmy też korygowali samych siebie. Po prostu rozważać to wszystko, a co dobre, to Bóg i tak obroni i to będzie obronione, a co trzeba zmienić, to będzie zmienione. I stąd mamy punkt 9, inna cecha, zgadzanie się z wszystkimi. No, nie można wpaść w inną skrajność. Widzicie, tak, to jest trudne wszystko. To nie jest takie. Dobrze, dobrze. Smakuje, smakuje. A może trzeba dosolić? Może dosolić. A może nie trzeba dosolić? Tak, wszystko jest dobrze. A więc nie możemy być ludźmi, którzy się z wszystkimi zgadzają, bo to jest przeciwieństwo uporu. Chcemy uniknąć konfliktu. Dlatego z drogi cały czas ustępujemy, ustępujemy, ustępujemy. I Pan Jezus, mamy na to przykład. Lnu, który tli się, nie dogasi. Prawda? Trzciny nadłamanej zostawi, nie dołami. Ale Panie Jezus, trzeba było wziąć i przepędzić, przepędził i tak dalej, prawda? Więc musi być i lew, i baranek. I jedno, i drugie. I to o to chodzi. A nie o bezkonfliktowość jako styl życia. Tolerancja, szacunek, atmosfera łagodności, spokoju na rzecz dobra, prawdy. Trzeba uważać. Więc nie możemy tak miłości traktować, że my na wszystko się zgadzamy. Nie. Bo tu jest egoistyczna troska o siebie. I tak naprawdę jest to brak zainteresowania się ostatecznym dobrem drugiego człowieka. Jeśli nam na czymś zależy, to nie będziemy cały czas przytakiwać. Ale będziemy szukać sposobu, by to jednak wyartykułować. By to przekazać. Nie siekierą między oczy, wystrzelić, rąbnąć. A więc chodzi o ostateczne dobro człowieka. Dlatego też i Pan Jezus mówi, że prawda nas wyswobadza. No mamy teraz inną cechę, coś takiego wydawałoby się dobrego. Dokładność. Dokładność. Znamy ludzi, którzy bardzo dokładnie wszystko wykonują. I są bardzo skrupulatni, dokładni. I ci wśród nas, którzy mają pracowników, a są sami kierownikami, dyrektorami, to wiedzą, jak to dobrze mieć dokładnych pracowników. Na każdym poziomie. Dokładnych i inteligentnych. Którzy wiedzą, co zrobić bez regulaminu i bez nakazu. Sami z siebie. I powinniśmy być i sumienni, i punktualni, i dokładni. Ale nie możemy być ludźmi bezdusznymi. Gdy wykonujemy swoje obowiązki, nie może być bezduszności. Dlatego, że dokładność bez miłości, bez wrażliwości na człowieka, to będzie krzywda. Bo taka dokładność zniszczy przyjaźń, rozbije małżeństwo. I znamy takie małżeństwa, które się rozbijały, dlatego że mąż ciągle się zapominał i wchodził w butach na dywan. Już 20 lat są po ślubie i cały czas to robi, a on się wychował tam, gdzie była stajnia, tam, gdzie się chodziło w butach po całym obejściu. I po prostu jemu to jakoś, no wiecie, trudno. Trzeba jakoś się z tym pogodzić. Trzeba się z tym pogodzić i aż tak dokładnie nie wymagać. No bo właśnie faryzeusze dokładnie wszystkie przepisy wykonywali. I patrzą przez lornetki, patrzą, o Jezus idzie, uczniowie i tam coś robią, młócą zboże, mówią, młócą zboże. A oni musieli zboże? Pracę wykonywali ciężką? Tylko tak sobie potarli, prawda, i zgłodniali troszkę, dmuchnęli i troszkę sobie zjedli tych ziarenek już. A Pan Jezus do nich mówi, kochani, a Dawid, gdy był głodny, jego oddział, gdy były chleby pokładne tam, pamiętacie, wziął i Bóg nie ukarał, bo przecież trzeba mieć miłosierdzie, chce miłosierdzia, a nie ofiary. Trzeba i to czynić, i tamto czynić. Mateusz 9,13, Mateusz 23,23. Trzeba i to. A więc uważajmy z dokładnością, musi być serce w naszym sumiennym wykonywaniu wszystkiego, cokolwiek byśmy robili. Bo, mamy 11 punkt, każdy z nas pragnie miłości, pragnienie miłości. Jest to najsilniejsze pragnienie każdego człowieka. Chce być kochany. I to jest dramat. Bo wiemy, jak dzisiejszy świat wygląda. Ileż to ludzi się dzisiaj rodzi bez ojców, mimo że ktoś ich począł, niekoniecznie próbówka, niekoniecznie in vitro. I nie ma ojca bez matki. I to coraz więcej takich ludzi się pojawia. A tymczasem do normalnego funkcjonowania każdy człowiek potrzebuje świadomości, że jest przez kogoś kochany, akceptowany, że jest komuś potrzebny, że nie jest porzucony. A więc jest to rzecz stała. Każdy z nas chce być kochany. I teraz, jeżeli ktoś użyje tego pragnienia nadnaturalnego, bardzo silnego, w złym kierunku, na przykład rozbije czyjeś małżeństwo, bo tak się zakochał w tamtej żonie, czy w tamtym mężu, mężczyźnie, że rozbije tamto małżeństwo, by jednak zrealizować swoje pragnienie. Sami rozumiemy niewłaściwy kierunek. Albo znów rozgoryczenie i zazdrość. I właśnie gdy ktoś powstrzyma się od takich działań, jak wcześniej powiedziałem, i będzie się poddawał rozgoryczeniu zazdrości, to dwie postawy się mogą w nim wtedy wytworzyć. Raz może być aktywny społecznie, misyjnie, kościelnie i będzie aktywistą. A tylko po to, aby pozyskać dobrą opinię i ludzką życzliwość. Poczuć się, że jest potrzebny, żeby go wszyscy kochali. Ale każdemu z nas nie chodzi o to, żeby nas wszyscy kochali. Nam chodzi, żeby ten jeden nas pokochał. Inny znów może być sposób, że cały czas narzeka po to, by wzbudzić litość, aby się nim opiekować. A więc to może dojść do różnych takich patologii. Bo miłości należy się spodziewać, nie domagać się miłości. Miłość jest darem, a nie należnością. To trzeba zrozumieć. To jest wielki przywilej, gdy ktoś mnie kocha. I nie można żądać, miłuj mnie, kochaj mnie. Sami wiecie po sobie. I Bóg nas nie zmusza, abyśmy go kochali. On nas pierwszy umiłował i oczekuje wzajemności. I jest mu przykro, gdy my go nie kochamy, ale nas nie zmusza. On nas po prostu kocha cały czas. I znalazłem sobie takie powiedzenie łacińskie, które przetłumaczone jest: chcesz być kochany? Kochaj. Mężowie, miłujcie swoje żony. Jak stwierdzamy, że żona mnie nie miłuje jak należy, to nie będę ją potrząsał, prawda, musisz mnie kochać. Nie, to ona powie: stop, kochany, teraz ja będę potrząsać tobą. Ty mnie musisz kochać, mój Słowo Boże. A ja mam być ci posłuszny. Ale też oczywiście to posłuszeństwo w innym znaczeniu, niż nam się wydaje. A więc nie zmuszajmy ludzi, żeby nas kochali, tylko przyjdźmy do Boga i powiedzmy Mu: Panie, ja nie jestem przez nikogo kochany. I co wtedy się odbędzie? Pamiętamy? Duch Święty nam podpowie: ja Ciebie pierwszy umiłowałem. Ja Ciebie kocham. Ja Cię kocham tak mocno, ja to przeżyłem sam na sobie i wiem, co to znaczy jeszcze na długo przed małżeństwem. Co znaczy, gdy Bóg nas kocha, jak mnie wtedy dotknął Bóg swoją miłością i tą świadomość we mnie włożył. Do dzisiaj jestem zadowolony z tego, że On mnie kocha. A szczęśliwy, że przy okazji jeszcze kocha mnie moja żona i jeszcze inni ludzie. A tylko przy okazji, to jest tylko przy okazji, to jest dodatek. Tamto jest najważniejsze i to jest jako coś rzeczywistego. Teraz mamy następną sprawę, 12 punkt. Poczucie odrzucenia. Poczucie odrzucenia. I właśnie problemem dzisiaj w świecie nie jest samotność, tylko odrzucenie. Że ludzie się czują, to się dzisiaj mówi, wykluczeni. Czują się dzisiaj niepotrzebni. I to odbywa się na różnych płaszczyznach. Nie chcę teraz wchodzić i to opisywać, na czym to polega, ale dzisiejsze tempo, globalizacja, wszystko sprawia, że nagle pewne grupy ludzi, pewne pojedyncze osoby nagle są niepotrzebni. Przykładem są bezrobotni i tak dalej. I właśnie czasami chrześcijanie, czasami sami my nie możemy się pozbyć odczucia, że jesteśmy nielubiani, że nas nie lubią. Czujemy się odrzuceni, wzgardzeni. I w dużej mierze, mówią psychologowie, chrześcijańscy psychologowie, bo ja z tych materiałów korzystałem, że jest to tylko nasze wyobrażenie, to nie jest rzeczywistość. To się pojawia u ludzi, którzy się uważają za gorszych od innych. Mają pretensje do siebie, sami do siebie mają pretensje, sami siebie nie lubią, nie akceptują i uważają, że inni nimi gardzą. To trzeba odbudować miłość do siebie samego. Bóg mnie kocha, dla Niego jestem najważniejszy, Chrystus za mnie umarł, wszystko jest dla mnie, jestem ziarenkiem, na które Bóg patrzy i Jego interesuje ziarenko, nie piasek cały, nie cały kościół. Każde ziarenko oddzielnie. Dopiero w sumie jest to kościół. I gdy mamy tę świadomość, tę pewność i sobie to powiemy wyraźnie, to nie będziemy nigdy mieli wyobrażenia, że jestem odrzucony. Podobnie też i odczytywanie odczuć innych ludzi. Fakty możemy stwierdzić. Ja mogę stwierdzić to, że tutaj siedzicie, że na mnie patrzycie, ale mogę mieć wyobrażenie, że kogoś nudzę, bo on ziewa akurat. Albo wyobrażenie, że kogoś nudzę, bo on ma oczy zamknięte. Ja się już oduczyłem takich rzeczy. Ktoś tam ziewa, dlatego że jest mało tlenu w powietrzu. Nie, że jestem. Ktoś ma oczy zamknięte, bo lepiej słucha. Tak często się zdarza. Ktoś myśli, że on śpi, a on nie śpi. Tylko zamknął oczy, bo lepiej słyszy. Lepiej to. A więc my musimy uważać. Bo ktoś ma jakąś minę i my myślimy, że on jest na nas zły, a po prostu boli go wątroba w tej chwili. I on jest skrzywiony, bo odczuwa ból, a chce być na nabożeństwie. A ja myślę, czy ktoś myśli, ojej, widocznie. Nie. To nie jest jakaś pretensja i jakaś złość. Po prostu to jest tylko moje wyobrażenie, bo odczuć innych ludzi nie można stwierdzić. Fakty tak. Odczuć, zmierzyć nie można. To nie w naszej mocy, tylko Bóg to może uczynić. Ktoś nam odpowiedział opryskliwie. Uznaliśmy, że jest że on nas nie lubi. A tymczasem był zmęczony, ma kłopoty w pracy, a do tego jeszcze oczekuje na wynik badań histopatologicznych. Zawsze jest zmartwiony, jest w stresie. I stąd jego odzywka była taka, jaka była. Opryskliwa. Ale to nie w związku z nami, tylko z jego sytuacją. Dlatego też i dobrze byłoby i tu zweryfikować, że ja nie jestem odrzucony. W Chrystusie jestem przyjęty, zaaprobowany. I tutaj się podbudować tą rzeczywistością, a też i później oczekiwać, że i ludzie będą wobec nas, jak i my wobec nich. Kto? Czyńcie ludziom to, prawda? Co chcecie, aby ludzie wam czynili. No i na koniec, 13. punkt. Uczuciowość. Uczuciowość. I tu można byłoby otworzyć Pismo Święte. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. I tam mamy w tym pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe, nie są ciężkie. I 4,20. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A więc mówimy teraz o uczuciowości. Czy ja czytałem w tych wersetach o uczuciowości? Właśnie, mimo że użyłem wyrazu miłość, że to jest wyraz miłość użyty, tam nie ma mowy o uczuciowości. To chciałem na koniec uwagę zwrócić. Miłość, ta agape, ta, o której tu chodzi, miłość wyrażona przez przestrzeganie przykazań, wskazówek, nakazów, oznacza zaangażowanie wszystkich swoich zdolności. Nie uczuć. Całego jestestwa tego, kim jest, kim jestem. Swoich zdolności na służbę Bogu, na służbę ludziom, naszej inteligencji, wiedzy, czasu, altruizmu, łatwości nawiązywania kontaktu, wszystkiego, kim jestem, czym jestem, na służbę Bogu i ludziom. To jest właśnie miłość. To nie jest uczucie. Bo uczucie to nie jest, niekoniecznie jest miłość. Na przykład Rzymian 12:15. Weselcie się z weselącymi. Płaczcie z płaczącymi. No i dobrze. Tobie się dziecko urodziło, jesteś przeszczęśliwy, a tu kolega twój płacze, bo jemu akurat zmarła żona. No i teraz proszę bardzo, płacz razem z nim, tak samo jak on płacze. A on z kolei niech się cieszy, jak ty się cieszysz z tego dziecka. Jest to możliwe? W kategoriach naszego podejścia, postawy, tak. W kategoriach uczuć, nie. Bo nasze uczucia w danym okresie, na kilka dni, czy kilka tygodni będą takie, a nie inne. I my nie mamy wpływu na to. A więc uważajmy, żeby nie mieszać uczuciowości z postawą życiową. Współczucie jest jedynie jedną z form miłości do bliźniego. Jedna z form. Ale współczucie nie jest uczuciem takim w pełni. Mimo że czujemy, staramy się uczuć, mówimy słowa kondolencji, ale myślimy o dziecku, które się urodziło, o tym, że będziemy z żoną, prawda, się tym zajmować i mamy zupełnie inne uczucia niż to, co teraz mówimy do tego naszego kolegi. Okazywanie bliźniemu serdeczności, przychylności, życzliwości może być konkretną służbą. Bo takie uczucia, które wyrażamy, że kogoś aprobujemy, że komuś dziękujemy za coś, że doceniamy coś, co ktoś robi, czy gdy to wyrazimy, to te uczucia wyrażone pomagają, ułatwiają drugiemu człowiekowi normalne życie. Rodzą w nim spokój, poczucie bezpieczeństwa i się rozwija w nim to, co jest najszlachetniejsze. I stąd lepiej jest chwalić niż ganić. Lepiej jest zachęcać. Zobaczcie, co robi apostoł Paweł. Do zborów, które takie przykrości mu wyrządzały, zbór w Koryncie. Płacze, on reaguje z płaczem, z bólem. Dlatego, że on ich kocha i on ich cały czas zachęca. Wyraz napominać, który my tak często używamy, to znaczy po grecku zachęcać. Tam jest zachęcać. Po naszemu napominać, w sensie gromić, upominać, wytykać, nie wytykać. Tak wytknąć, by zachęcić. Tak wskazać na jakiś na jakieś uchybienie, by zachęcić. I to jest sztuka. A wytknąć, że coś jest źle, to jest bardzo proste i bardzo łatwo. A więc musimy rozwijać sobie przychylne nastawienie do bliźnich poprzez doszukiwanie się w nich zalet. Tamten pastor, starszy zboru właściwie, który stwierdził, że tamten pastor nie ma tych pięciu cech, gdy ja wykazałem mu te pięć cech, które on ma takie same jak tamten pastor, który on wymienił przez te okoliczności, potem zacząłem wymieniać, właśnie pytać, a czy ten pastor, gdy była taka sytuacja, nie zrobił tak i tak? Zrobił. Ja mówię, czyli on jest taki i tak. I tak kolejno zacząłem przechodzić. Okazało się, że miał pięć cech pozytywnych, ten pastor, które tamten przyznał. Ale na to uwagi nie zwrócił. Więc ja mówię, zobacz. Ma pięć cech negatywnych, ma pięć cech pozytywnych, a ty masz akurat te same cechy, które on ma. Ale pozytywne też by u ciebie można było znaleźć. Więc musimy się doszukiwać zalet, i dostrzegać u tych ludzi godność. I jeśli mimo wszystko nas ogarnie niechęć, to okażmy mu miłość poprzez, gdy mamy już niechęć mimo wszystko i nie możemy przezwyciężyć siebie, poprzez błogosławieństwo go w modlitwie. Jak już nic nie mogę zrobić, to klękam i po imieniu, po nazwisku błogosławię ludzi. Bo już nie mogę nic zrobić. Usiłuję i nie mogę nic. W końcu zaczynam ich błogosławić. A jak mi brakuje słów, to ich błogosławię innymi językami. Dobra? A jak? I w ten sposób muszę przezwyciężyć to, co we mnie jest, by okazać postawę właściwą, pewną zachęty, a nie taką, jaka się rodzi poprzez moje myślenie. Niektórzy skrywają serdeczność i przychylność pod maską chłodu i obojętności. Oni to ukrywają. Nie wolno tego robić. Uśmiech, serdeczny uścisk dłoni, przyjazne słowo. To są sposoby, aby się każdy bliźni dowiedział, jak go traktujemy. I uczmy się tego. Uczmy się serca. Dlatego, że miłość do Boga i ludzi się musi opierać przede wszystkim na stanowczej decyzji. Na decyzji, że chcę Bogu służyć. Nie na uczuciach. Na decyzji. Dlatego, że niestałość uczuciowa jest uzależniałaby służby od nastrojów. Czuję się dobrze, to zrobię. Nie, czuję się dobrze. Nie. Dalej będę głosił, dalej będę, mimo że są takie czy inne, będę, ale cały czas nie ustąpię. Ze względu na Chrystusa, który mnie powołał. I stąd, kończąc, zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie moje nerki, moje serce. Według antropologii żydowskiej, biblijnej w Starym Testamencie, siedliskiem uczuć były nerki. Siedliskiem myśli, umysłu jest serce. A więc poddaj próbie i moje życie uczuciowe, emocjonalne i moje życie też to intelektualne. Oglądasz w świetle swego oblicza nasze winy i najskrytsze grzechy. On to wszystko ogląda. Chcę, żebyśmy również i my widzieli. Jest to psalm 90, wiersz 8. On chce, żebyśmy też widzieli te nasze winy i najskrytsze grzechy. I stąd co zrobić? Jest pięć takich rad. Trzeba ten grzech uznać. Gdy kiedyś w pewnej sytuacji, gdy jeszcze byłem studentem, nagle mnie chciwość aż po gardło złapała. Ja się nie spodziewałem. Gdy był czas, to bym opowiedział to szczegółowo, ale nie mam czasu. Zatrzymałem się i byłem zdumiony, jak lew. Chciwość. Wtedy byłem studentem. Cofnąłem się z tego miejsca i to, co nam chciano dać studentom, nie wziąłem. Ale Bóg mówi, stchórzyłeś, wejdź. Wtedy ja wszedłem do tego pokoju, przeszedłem się wzdłuż stołów, obejrzałem sobie, niczego nie wziąłem i wyszedłem, aby siebie nauczyć. Nauczyć siebie. Potem to, co miałem najlepszego, dałem koledze. Trzeba zacząć pracę, a najpierw muszę uznać, że odruch, który się we mnie pojawił, wskazuje mi, że ta wada jest, która chce mną zawładnąć. Muszę ją ujarzmić. Po drugie, trzeba ten grzech wyznać. Uznać, potem go wyznać w modlitwie. Potem trzeba z nim zerwać. Potem prosić, by krew Chrystusa nas oczyściła z tego grzechu. A potem trwać w Bożym Słowie, trwać w tym wszystkim, czego nas uczy Jezus Chrystus. I wtedy się okaże, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. Powstańmy razem i spędźmy czas na wspólnej modlitwie. Panie, dziękujemy Ci za to, że mamy życie. Nie to, tylko to, które dali nam rodzice, ale to, które Ty nam dałeś. Że naszym życiem jest Jezus Chrystus. Panie, dziękuję Ci, że Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Panie, dziękuję Ci, że się nawróciłem. Dziękuję Ci za łaskę zbawienia. Dziękuję Ci za łaskę chrztu Duchem Świętym. Dziękuję Ci za darę Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że rozumiem Twoje Słowo. Panie, dziękuję Ci za braci i siostry, za zbory. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko to, co mam z Twojej łaski. Za to, co kim jestem w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękuję Ci, że tak się każdy z nas tu może modlić. I Tobie dziękować za to, Panie, kim jesteśmy. Panie, mamy trudności, problemy. I najważniejszy problem to jestem ja sam dla siebie. I Panie, Ty wiesz, ile muszę wykonać pracy, aby ten problem pokonać samego siebie. I Panie, to pomóż moim braciom i siostrom, abyśmy swój charakter poddali Twemu charakterowi. Abyśmy swoje wady zamienili w zalety. O Panie, dopomóż, abyśmy to, co w nas jest w tej chwili wadą, stało się zaletą przez to, że Chrystus wymieni to na tą rzecz właściwą. Panie Jezu, błogosław każdą siostrę, każdego brata tu obecnych. I nasze zbory, nasze rodziny, małżeństwa, naszą służbę, naszą pracę, wszystko to, gdzie jesteśmy, Panie, abyśmy byli rzeczywiście Twoją światłością, Twoim listem. Panie, też uzdrawiaj nasze myśli, uzdrawiaj nasze emocje. Panie, Ty wiesz, ile bólu jest w nas, gdy nas ktoś skrzywdzi, gdy o nas źle mówią, gdy nas odrzucą. Panie, ile bólu w nas jest, ale Panie, prosimy Cię teraz o uzdrowienie Twoje. O Twojego Ducha Świętego Zbawicielu. O krew, która oczyszcza. O jasność Bożego Słowa, które by w nas przeniknęło jak miecz i obcięło wszystko. Panie, dokonaj tej operacji w każdym z nas, abyśmy się ukorzyli pod mocną ręką Bożą. Abyś, Panie, mógł nas wywyższyć czasu swego. Halleluja. Panie Jezu, uzdrawiaj nasze życie emocjonalne. Panie, to sprawia, żeby wszystko w nas było takie, jak należy. I żebyśmy byli też zwycięzcami sami nad sobą. Panie Jezu, dziękujemy Ci za możliwości, jak nam daje to, że należymy do Ciebie. Że przez nas przepływa Słowo Twoje. Że w nas działa Duch Święty. Że w nas jest wiara, która nas oczyszcza. Panie, dziękujemy Ci za dary Ducha Świętego, które przez nas działając oczyszczają nas i zmieniają. I Panie, błogosławimy teraz naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. Panie, my nie wiemy, kto jest naprawdę nieprzyjacielem, bo może nam się tylko wydaje. Panie, my nie wiemy. Polecamy Tobie wszystko to i błogosławimy ich i nas samych w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja.